Serce mi zabiło tak, jak pod koniec meczu Polska-Słowenia, jak już jeszcze wierzyliśmy, było 24-23 i nasz kapitan miał serw, nie przeleciał, uderzył w siatkę, mecz skończył się 3-1 i co potem zdarzyło się w Lublianie?
No, wielki zawód, no nie ma co tutaj ukrywać, bo jednak liczyliśmy na to, że reprezentacja Polski zagra w wielkim finale. Wszystko szło zgodnie z planem, wygrywaliśmy mecz za meczem, no ale niestety trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tego wieczoru, że to nie był wieczór reprezentacji Polski. Zagraliśmy najsłabszy mecz na tych mistrzostwach, ale to nawet nie to jest najgorsze, tylko do tej pory mówiliśmy, że w przeciwnikach reprezentacji Polski nie widzieliśmy wiary w zwycięstwo. Wczoraj można to było powiedzieć o Polakach. Ja nie widziałem takiej wiary w zwycięstwo poza tymi pierwszymi piłkami w pierwszym secie. Później nasi zawodnicy jakby oddali całkowicie inicjatywę Słoweńcom. To Słoweńcy byli w uderzeniu, no i skończyło się tak, jak się skończyło. No, trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że reprezentacja Polski zagrała po prostu słabo, czego zresztą po meczu nie ukrywali ani zawodnicy, ani trener Vital Heinen. No i zamiast meczu o złoto w Paryżu będziemy grać tylko o brązowy medal. No oczywiście tylko, bo przecież przed turniejem mieliśmy apetyty na złoto, byliśmy jednym z głównych faworytów do tego, żeby wygrać cały ten turniej. No, tak się nie stało. Słoweńcy trzeba oddać, że oni zagrali naprawdę bardzo dobrze przy piekielnym dopingu swoich kibiców. 12 tysięcy fanów reprezentacji Słowenii w hali Stożice stworzyło naprawdę niesamowitą atmosferę i można powiedzieć, że trochę ta atmosfera też przytłoczyła Polaków. Oni co prawda mówili, że przecież już grali wiele takich meczów, gdzie publiczność nie była po ich stronie, ale rzeczywiście no, widać było, że ta atmosfera tej hali połączona właśnie z tym nie najlepszym dniem, no co tutaj dużo mówić, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, no zaowocowała w cudzysłowie oczywiście takim wynikiem 3-1. No nie spodziewaliśmy się tego. Liczyliśmy na to, że nasi zawodnicy zagrają przynajmniej tak jak w poprzednich meczach, co powinno tak naprawdę wystarczyć do tego, żeby wygrać ze Słowenią i awansować do finału. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, poziom gry naszego zespołu we wczorajszym meczu ze Słowenią no nie był taki, jakiego byśmy sobie życzyli.
Podkreślał pan w czasie meczu, że trzęsą się aż trybuny od tego podskakiwania kibiców Słowenii.
No tak, no atmosfera naprawdę była niesamowita. Ja się nie spodziewałem, że Słoweńcy potrafią stworzyć takie piekło na tłumach, ale naprawdę momentami trudno było usłyszeć swoje myśli. No i ten doping, ten niesamowity tumult niósł Słoweńców do zdobywania kolejnych punktów. Tym bardziej, że no, my trochę ułatwiliśmy zadanie, bo popełniliśmy wczoraj tyle błędów. Ja szczerze mówiąc nie widziałem już bardzo dawno reprezentantów Polski, którzy oddają tak łatwo, za darmo, można powiedzieć, punkty swoim rywalom. A wczoraj tak właśnie było, tak właśnie się działo. No i w efekcie dało to niestety zwycięstwo reprezentacji Słowenii, która tak, jak jeszcze raz podkreślę, zagrała naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Dużo lepiej niż w meczu niespełna 2 miesiące temu, kiedy graliśmy z nimi w Gdańsku w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Wtedy wygraliśmy 3-1. No ale Słoweńcy naprawdę zagrali dużo, dużo lepiej. Ja mówiąc szczerze, nie sądziłem, że stać ich na tak dobrą grę.
Policzył pan po trzecim secie wygranym przez Słowenię, że właściwie błędy Polaków to 24 punkty oddane za darmo. W ostatnim secie pewno tych punktów trochę przybyło, więc ponad seta oddali Polacy bez walki.
No to jest właśnie to, o czym mówiłem, że no, oddawaliśmy te punkty po prostu za darmo. Robiliśmy błędy, które wcześniej się nie zdarzały tak naprawdę reprezentantom Polski. Nie tylko na tym turnieju, ale także na także w innych meczach, także na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich, czy też na Final Six Ligi Narodów. Oczywiście tam ten skład był troszeczkę inny, ale tutaj no, trudno to sobie tak na gorąco wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Ja po meczu pytałem naszych siatkarzy, co poszło nie tak. Oni nie byli w stanie udzielić jasnej odpowiedzi, dlaczego ten mecz przebiegał według scenariusza, który podyktowali nam Słoweńcy. Bo trzeba powiedzieć, że to właśnie tak wyglądało, że poza tym początkiem pierwszego seta, gdzie przecież nic nie wskazywało na to, że może dojść do katastrofy, bo Polacy prowadzili to wysoko. Później nagle coś się odmieniło. No i nasi zawodnicy już nie potrafili wrócić, nie potrafili wskoczyć na ten swój najwyższy poziom. Oczywiście trzeba to przeanalizować i wyciągnąć wnioski, dlaczego tak się stało, bo przecież za rok Igrzyska Olimpijskie, no i tam będziemy też uznawani za jednego z faworytów, też będziemy mieli ambicje do tego, żeby przywieźć medal, no i taki mecz nie może nam się zdarzyć.
Bardzo Polacy byli przygaszeni po meczu, czy są rozbici, czy chcą zdobyć trzecie miejsce w Europie?
Nie no, to oczywiście, że chcą zdobyć brązowy medal. Po meczu, czy przygaszeni, ja miałem trochę wrażenie, że zachowywali się jak bokser, który został przed chwilą znokautowany zupełnie przypadkowym ciosem, że walce, którą tak naprawdę powinien wygrać. Oni, tak jak powiedziałem wcześniej, nie bardzo wiedzieli, co poszło nie tak. Nie podjęli walki. Niektórzy mówili, że no po prostu Słoweńcy tego dnia byli lepsi, no ale to nie jest do końca wytłumaczenie, dlaczego reprezentacja Polski zagrała po prostu słaby mecz, bo kapitan reprezentacji Michał Kubiak powiedział wprost, to był naprawdę bardzo słaby występ i nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak się stało.
Jak pan wyszedł z hali, jak pan poszedł, przez chwilę był na ulicach Lubliany, to czy była atmosfera takiego święta, jak po wielkich meczach piłkarskich ludzie wychodzą na ulicę i świętują, czy też Słoweńcy świętowali w domach?
No tak. Lubiana naprawdę tutaj długo nie poszła spać, jeżeli mogę tak użyć takiego kolokwialnego zwrotu. Oni są zachwyceni tym, co się dzieje z ich reprezentacją w siatkówce. Najpierw to sensacyjne zwycięstwo w ćwierćfinale z Rosją. Teraz w półfinale wygrywają z aktualnymi przecież mistrzami świata. No i zagrają w wielkim finale o złoty medal mistrzostw Europy. Ja jestem w stanie zaryzykować takie twierdzenie, że na tej fali, na fali tego entuzjazmu, oni mogą być faworytem tego finałowego spotkania, niezależnie od tego, z kim tam zagrają, czy z Francuzami, czy z Serbami.
A jak pan obstawia, czy Francuzi wygrają, czy to będzie taki finał Słowenia-Serbia?
Na pewno na papierze, przynajmniej w teorii, faworytem są Francuzi, którym powinno bardzo zależeć na tym, żeby wystąpić u siebie w Paryżu, w słynnej hali Bercy, w finałowym spotkaniu, a nie tylko w meczu pocieszenia, czyli tym o trzecie miejsce Polakami, ale no, mecz Polska-Słowenia pokazał, że na tej imprezie niespodzianki się zdarzają. I Serbowie nie są bez szans oczywiście. Wszystko zależy od tego, jeżeli Francuzi zagrają na swoim wysokim poziomie, no to prawdopodobnie ten mecz wygrają, ale jeżeli zdarzy im się słabszy dzień, tak jak Polakom wczoraj w meczu ze Słowenią, to wszystko jest możliwe.
Ale Francuzi będą niesieni dopingiem kibiców francuskich. My gramy jutro w Paryżu też w tej samej hali.
Tak, to jest dokładnie w tej samej hali, w słynnej hali Bercy. No i mamy nadzieję, że ta hala okaże się szczęśliwa dla reprezentacji Polski i zdobędziemy brązowy medal, bo trudno byłoby, bo szkoda by było, gdybyśmy wracali z takiej imprezy z pustymi rękoma.
przemieszcza się pan do Paryża, a do Lubliany doleciał pan też samolotem, który premier wysłał, żeby ratować polskich siatkarzy?
Tak, przylecieliśmy z Amsterdamu do Lubliany samolotem rządowym. Rzeczywiście no, ta podróż odbyła się z komplikacjami. Mam tutaj na myśli przede wszystkim siatkarzy, no bo oni twierdzili, że to wszystko nie będzie miało wpływu na ich postawę, ale patrząc na nich wczoraj, no, brakowało im takiej iskry, energii i być może było to też spowodowane tym, że do tej Lubliany wtedy dotarli dużo później niż początkowo zakładano. Być może tych kilkunastu godzin na odpoczynek, na regenerację zabrakło.
Ale przyzna pan, że siatkówka to sport niesamowity, a gdyby to piłkarze grali o trzecie miejsce w Europie, byśmy byli cali szczęśliwi, a od nich wymagamy więcej.
Oczywiście ja życzę piłkarzom, żeby kiedyś było tak, że zagrają w półfinale i wszyscy będą kręcili głowami, że nie wystąpią w wielkim finale, tylko będą grać o trzecie miejsce. My jesteśmy tak naprawdę rozkapryszeni trochę przez siatkarzy, przez ich sukcesy, i bo przecież kiedyś mecz o trzecie miejsce wzięlibyśmy w ciemno, mecz o brązowy medal, no ale teraz poziom, który w ostatnich latach prezentują nasi zawodnicy, no, predestynuje ich do tego, żeby grać tutaj o główne trofea, żeby grać w walce o złoto. Trochę nas rozkaprysili, ale no cóż, tak to jest. Jeżeli mamy dobry zespół, to trzeba od niego wymagać tego, co najlepsze. To chyba akurat naturalne.
Ale i tak serce kibiców jest z polskimi siatkarzami. Trzymamy kciuki za ten ostatni mecz w Mistrzostwach Europy, a panu dziękujemy za komentarze, za to zaangażowanie i te emocje, które potrafi pan głosem przenieść do domów tych milionów Polaków, którzy mecze siatkówki oglądają.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego i za to, że dziś rano wystąpił pan w Poranku Wnet. Jest godzina 7:29, pozdrowienia z Warszawy do Lubliany, a nam może dzisiaj taki jest dzień i ta przegrana z Lublianą trochę taki nastrój stwarza, że posłuchamy takiej propozycji, co zaśpiewa nam Jerema Stępowski. Szczególnie wtedy, kiedy patrzy się na piękne zdjęcie. Zimowy świt nad Babią Górą, 1722 metry nad poziomem morza. Zdjęcie zrobił Darek Konkol. O tym zdjęciu porozmawiamy i porozmawiamy też o tym, dlaczego to zdjęcie znalazło się w naszym studiu, ale teraz witam profesora Zbigniewa Krysiaka, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor teraz przygląda się kampanii wyborczej. Czy w tej kampanii wyborczej widzi pan ślady myśli Szumana?
No tak, ja w zależności od strony, która, że tak powiem, tutaj się przedstawia, czy też od partii, ale ogólnie mógłbym powiedzieć, że w tym programie PiSu, chyba trzeba tak powiedzieć, przedstawianym przez pana premiera Morawieckiego, ja bym powiedział, że zaznaczają się pewne rysy dotyczące takiej ważnej, jeszcze perspektywicznej, ale może już rozpoczynającej się koncepcji solidaryzmu społeczno-gospodarczego. Ja to nazywam, zresztą w różnych moich ostatnich wystąpieniach, w ostatnich miesiącach prezentuję tą konceptualizację niejako, czy tą koncepcję Roberta Schumana. I ona niejako wynika z ewolucji systemów społeczno-gospodarczych, zaczynając, prawda, od tych najwcześniejszych. Feudalizm, kapitalizm, socjalizm, neoliberalizm. Mówi się o tak zwanej społecznej gospodarce rynkowej, ale właśnie w tym, co czy prezentuje i realizuje, myślę, że rząd pana premiera Morawieckiego, ale też propozycja PiSu, widoczny jest właśnie te pewne rysy tego solidaryzmu społeczno-gospodarczego.
Ale solidaryzm to jest takie ładne słowo, które kojarzy się z solidarnością, ale czy inne, nie może tego przełożyć jeden do jednego na słowo, socjalistyczna myśl społeczna.
Dziękuję, że pan redaktor tutaj, że tak powiem, inspiruje mnie do uzasadnienia. A mianowicie, dlaczego, czym się różni, można powiedzieć, socjalizm, czy można powiedzieć system społeczno-gospodarczy oparty o socjalizm, to jest generalnie ideologia komunistyczna albo liberalna, czy z elementami liberalnej, bardziej komunistyczna, bez, można powiedzieć, oparcia o wartości chrześcijańskie. Istotną różnicą dla systemu solidaryzmu społeczno-gospodarczego to jest właśnie, to są fundamenty wartości chrześcijańskich, gdzie pojawia się jednocześnie, co jest ważne z perspektywy ekonomicznej, system solidaryzmu społeczno-gospodarczego jest bardziej efektywny niż właśnie socjalizmu, pomijając te kwestie ideowe. Wynika to z tego, że w pewnym sensie solidaryzm dba o równowagę stron, ale jednocześnie o efektywność. I tutaj chciałem podkreślić, że różnica między socjalizmem a solidaryzmem polega na innej formie relacji. Socjalizm generalnie opiera się o pewne relacje neoliberalne, gdzie w pewnym sensie relacje stron utrzymywane są tak długo, dopóki jest interes, dopóki jest biznes, dopóki jest zysk w wymiarze ekonomicznym. Natomiast jeśli chodzi o solidaryzm społeczno-gospodarczy, to te relacje nie wynikają przede wszystkim właśnie z interesu biznesowego, ale wynikają z jakby postawienia człowieka jako podmiotu w centrum właśnie zainteresowania społecznego i gospodarczego. I to jest spójne, panie redaktorze, w ogóle z teorią i praktyką ekonomii. Bo...
Ale jak pan profesor idzie do urzędu skarbowego, albo jak pan profesor musi zapłacić podatki, to nie myśli pan o solidaryzmie społecznym, tylko o tym, że po prostu musi pan zapłacić podatki. To jest forma wymuszenia zachowania, więc to jest niezależnie od tego, no bo oczywiście wartości, które stoją za programem PiS-u są inne, nie socjalistyczne, tylko są konserwatywne, źródła są chrześcijańskie i bardzo dużo się mówi na temat w programie PiS-u, na temat myśli Jana Pawła II, no ale efekt i sposób działania jest dokładnie taki sam.
Jeśli chodzi o procesy, można powiedzieć postawy człowieka, tych indywidualnych osób, na przykład tu pan wymienił właśnie sprawę podatków, to chciałem zwrócić uwagę, że to podlega ewolucji. Jeśli dzisiaj patrzymy, jeśli chodzi o Polaków na przykład, nastawienie na stosunek do płacenia podatków, to on coraz bardziej wynika ze zrozumienia właśnie tego, powiedzmy, może już tu nie mówiąc tak górnolotnie solidaryzmu, ale wynika ze zrozumienia, że to płacenie podatków przekształca się właśnie w pewien dobrostan społeczny. To znaczy coraz więcej w edukacji, znaczy jeszcze za mało według mnie, dociera do społeczeństwa, do obywateli, jakby wartość dodana tych właśnie pieniędzy płynących z podatków. I w sytuacji, panie redaktorze, w sytuacji, kiedy doświadczają Polacy na przykład 500+, na przykład właśnie to, co, czyli tą pozytywną rolę redystrybucyjną budżetu i ona dotyka szerszego grona niż tylko tych, powiedzmy, bogatych, tych, którzy uważają, że są jedynymi sprawcami właśnie wpływu do budżetu, to tym bardziej stosunek obywateli do właśnie chociażby tej kwestii płacenia podatków już nie jest taki, że jestem przymuszony, ale właśnie bardziej idzie to w kierunku właśnie współpracy, solidaryzowania się i dokładania właśnie swojej cegiełki. Jedne grupy w takiej sytuacji w ramach redystrybucji budżetowej otrzymują nie tyle więcej, ile sprawiedliwie. I dlaczego właśnie te środki z budżetu, które trafiają do określonych grup społecznych według systemu sprawiedliwości, są jakby istotne dla gospodarki? No bo właśnie prowadzimy do równoważenia podmiotów. Z perspektywy ekonomicznej równoważenie, tak zwana równowaga dynamiczna podmiotów, prowadzi do najwyższej efektywności. My dzisiaj wiemy już, że globalnie, ale nie tylko, również w Unii Europejskiej, obserwujemy rosnące dysproporcje w podziale, w otrzymywaniu zysków, te różnice, te dysproporcje są niestety, redukują właśnie tempo wzrostu gospodarczego, ale też można by powiedzieć efektywność i jakby można powiedzieć ten dobrostan społeczeństwa jako całości.
Czy zdaniem pana profesora Prawo i Sprawiedliwość jest partią doskonałą i idealną?
Nie, nie ma partii doskonałych.
A jakie ma wady?
Idealnych. Znaczy, wady są takie, że trzeba tak powiedzieć. Partia PiS powinna zwrócić uwagę na formację. Ja jako prezes Instytutu Myśli Szumana, formację właśnie polegającą na jakby bardziej idącą właśnie jeszcze w służbę. Służbę, czyli polityk to jest mąż zaufania publicznego. I ta formacja powinna się odbywać w grupach. Politycy partii PiS, ale nie tylko, ale jeśli mówimy o politykach partii PiS, powinni spotykać się w grupach systematycznie, tworzyć określone relacje, bo bardzo często jest tak, i to już nie dotyczy tylko polityków partii PiS, bardzo często jest tak, że oni tak naprawdę się nie znają. Ich łączy, nie wiem, dzieło w sposób ogólny, entuzjazm, emocje, ale te relacje, które muszą być na poziomie wiary, no bo jeśli mówimy o solidaryzmie, jak pan redaktor zaznaczył, to i fundamentach chrześcijańskich, to ma wynikać z wiary. Jeśli będzie to tylko wynikiem pewnych jakby takich filozoficznych czy myślowych działań, czy takich można powiedzieć technicznych, to ten fundament będzie właśnie słaby. To nie jest krytyka. Jeśli pan redaktor zapytał, co można udoskonalić, co rozwijać, to myślę, że właśnie ten obszar właśnie formacji takiej i w oparciu o naukę społeczną Kościoła, niestety nauka społeczna Kościoła jest bardzo mało znana, nieimplementowana i podam taki przykład. Politycy partii PiS w następnej kadencji, jeśli wygrają, powinni, jeśli są jakieś regulacje wprowadzane w parlamencie, to powinni na końcu zadać sobie pytanie, czy to jest zgodne z nauką społeczną, czyli z myślą chrześcijańską społeczną, może w ogólności, tak? Myślą chrześcijańsko-społeczną i wtedy wprowadzamy. Tak jak to się robi, proszę państwa, na koniec legislacji w tej chwili jest pytanie, czy to jest zgodne z prawem unijnym i dopiero idzie do realizacji. No, w kraju, w którym zależy nam na wartościach chrześcijańskich i uważam, że to jest bardziej efektywne, to bardziej powinniśmy przykładać jakby wagę do tego, żeby to było zgodne z myślą chrześcijańską społeczną, a tego nie ma. I to jest właśnie w tej chwili potężna przestrzeń i można powiedzieć wyzwanie, które stawiałbym właśnie partii PiS i politykom z partii PiS.
16 dni pozostało do wyborów. Jeszcze nie można podsumować kampanii wyborczej, ale uznaje pan profesor, że to jest ciekawa kampania wyborcza, czy też nie?
Znaczy właśnie nie, z powodu tych hejtów, z powodu ostatnio właśnie pani Jachyra, PO, prawda, to już nie będę, prawda, wszyscy to znamy, wiemy, ale to jest po prostu uwłaczające i właśnie jakby to pokazuje, że jest słaba siła intelektualna pewnych, można powiedzieć, tutaj ugrupowań, znaczy ugrupowań, które właśnie stosują te metody. I ja jestem zaskoczony tym niskim poziomem właśnie. I tutaj ja bym powiedział w ten sposób, że nie osądzając dziennikarzy ani mediów, myślę, że państwo macie tutaj jeszcze wiele do zrobienia też, jeśli mówimy już o pewnych, czyli jakby w pewnym sensie stawianiu wymagań, jeśli chodzi o czasem zapraszanie na przykład polityków do studia, jeśli jest to polityk, który naprawdę nie ma nic do powiedzenia, jego wiedza i funkcjonuje na poziomie szkoły podstawowej, to po prostu nie trzeba go zapraszać. To nie jest tak, że w tej sytuacji, jak go nie zapraszamy, to nie dbamy o reprezentację. Nie, to po prostu dziennikarze, media powinni dbać o poziom i niech on się dokształci i przyjdzie dopiero w odpowiedniej kondycji.
I dlatego zapraszamy do studia profesorów, żeby ten poziom był jak najwyższy. Frankowicze, wygląda na to, że są na ostatniej prostej po decyzji TSUE, co to zmieni w polskiej gospodarce, jeżeli by doszło do tego, że kredyty frankowe zostaną z powrotem przewalutowane na złotówki, zmniejszone odpowiednio, jak to wpłynie na rozmaite sektory naszego życia, sektor bankowy, bo frankowicze będą się cieszyć.
No tak, proszę Państwa, sprawa jest poważna i o tym ja osobiście też mówiłem już 2-3 lata temu, kiedy pracowałem w zespole pana prezydenta. Ja osobiście przedstawiałem model, który umożliwiał gładkie przejście dla wszystkich stron, to znaczy dla banków, klientów i dla państwa. Obecnie z tych wyliczeń decyzja TSUE doprowadzi, już bankowcy tak wyliczają, będzie około 60 miliardów, a to przy zysku rocznym banków na poziomie kilkunastu miliardów może oznaczać katastrofę. Nie wiem, jak banki z tego wyjdą. No, nieraz kierowałem osobiście też, jakby można powiedzieć, pewne propozycje, czy też no, refleksje, mówiąc tak delikatnie, do Związku Banków Polskich, do pana prezesa Pietraszkiewicza. Niestety wtedy banki no, uważały, że nikt nie ma racji, prawda, i były przekonane, że ten cały, można powiedzieć, staw, ten zespół, ta elita, można powiedzieć, europejska jest z nimi i to po prostu potwierdza ich upór. A dzisiaj widzimy, że decyzja TSUE, nie wiemy jeszcze, zobaczymy, ale jest duże prawdopodobieństwo, no wskaże na to, że była po prostu ignorancja. To może doprowadzić naprawdę do poważnych reperkusji.
Ale nie ignorancja, a oszustwo świadome. Przy wydawaniu kredytów frankowych banki wiedziały, jakie będą miały zyski, przewidywały to, co może się wydarzyć. To była wielka akwizycja ogólnopolska i nie tylko Polska. No tak banki postępowały i teraz chcą powiedzieć, że dobrze, to my mamy 13 miliardów zysku, czy tam kilkanaście miliardów zysku, 60 miliardów, możemy zbankrutować, więc bierzemy zakładników, czyli tych, którzy mają oszczędności w bankach.
Panie redaktorze, tak, w świetle, jeśli będzie taki wyrok TSUE, to w świetle tego można będzie nazwać to oszustwem, bo to będzie jakby na to wskazywało. Jednocześnie mieliśmy już przynajmniej jeden wyrok polskiego sądu, który nakazał, unieważnił całą umowę i kredytobiorca miał zobowiązanie w złotówkach, tak jak otrzymał taką walutę. I w tym momencie, panie redaktorze, te jakby można powiedzieć dyskusje i sygnały, nie tylko sygnały, ale dość mocne tezy o tym, że banki postępują nieprawidłowo. One przez ostatnie 4 lata były bardzo mocno akcentowane. I no, dziwię się bankom, zresztą w mojej opinii z wypowiedzi wielu prezesów, publicznych wypowiedzi, między wierszami właśnie czytałem, że mają świadomość właśnie tego problemu, dlatego że też zarządy, trzeba pamiętać, że oprócz odpowiedzialności społecznej czy prawnej, zarządy mogą być rozliczone przez właścicieli za to, że utrzymywały świadomie tak zwany portfel, przynajmniej w 30%, portfel, który właściwie był skazany na niespłacanie. Portfel dotyczy właśnie ludzi ubogich, mniej zamożnych i na to nie dokonywano rezerw. Banki się bronią, tłumacząc, że robią rezerwy według tak zwanej historii, ale nie dokonywano właśnie rezerw, które wynikały z wiedzy, że taki portfel będzie niespłacalny. I oto dochodzimy do momentu, w którym to może grozić katastrofą. Jaki jest problem? No problem jest taki, że banki zredukują istotnie akcję kredytową, bo mówimy w tej chwili o poważnych kwotach, prawda, około, prawda, 160, prawda, miliardów, prawda, złotych, czyli w tym momencie banki zredukują akcję kredytową w stosunku do innych podmiotów i to się odbije bardzo poważnie na gospodarce.
A banki na świecie, te duże banki przyzwyczaiły się do tego, że są za duże, by upaść, w związku z powyższym zawsze ktoś będzie musiał przyjść im z pomocą, bo się liderzy polityczni, tak jak było w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku. Banki by zbankrutowały, gdyby nie to, że 600 miliardów dolarów zostało wydrukowane i tym bankom rozdane. To samo się dzieje z bankami, dużymi bankami europejskimi. Europejski Bank Centralny drukuje pieniądze i tak można żyć w nieskończoność.
I jeszcze jedno zdanie, na przykład Deutsche Banki, inne banki, właśnie zagraniczne. Ta, można powiedzieć, ignorancja dotyczyła szczególnie właśnie tych. Dlatego jest uzasadnienie. Dobrze, żeśmy przejęli bank Pekao S.A., który nie miał właśnie tych kredytów walutowych. Dzięki, w ostatnim kryzysie, dzięki Pekao BP, proszę państwa, banki zagraniczne w Polsce zastopowały kredytowanie, przejął Pekao BP i dzięki temu nie mieliśmy kryzysu w Polsce. I właśnie dlatego trzeba poprzeć kolejne być może rozważane przejęcia właśnie banków.
M-Banku tym razem?
M-Banku być może, trzeba by to dokładnie ocenić innych. Właśnie po to, proszę państwa, bankowość to jest, można powiedzieć, jak bułeczki, jak pieczenie chleba, to jest do końca świata jakby instytucja potrzebna. W związku z tym ona jest również w sytuacjach takich, jakich powiedziałem właśnie, może być destabilizatorem i to, co może nas czekać, to właśnie z ignorancji banków. A niedawno jeszcze pan redaktor pamięta, ambasadorzy tych krajów, Niemcy, Austria i tak dalej, próbowali wywierać presję na naszym rządzie przez pismo, żeby właśnie zablokować pewne instrumenty w ramach stabilizacji kredytów randowych.
Byle nie wpaść z deszczu pod rynnę, czyli mamy sektor bankowy, konkurencja jest czymś bardzo ważnym, tak? Jeżeli banki stają się coraz bardziej polskie i coraz bardziej państwowe, może w którymś momencie zabraknąć konkurencji i mogą korzystać z monopolu na rynku, to też jest niebezpieczeństwo.
To nam jeszcze daleko nie grozi, proszę zobaczyć na strukturę banków we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i właśnie przynajmniej dojście do tego wzorca na pewno zawsze będzie bezpieczne.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Na zegarze godzina 7:52.